W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Przemysław Matras. Pierwsza katedra i klinika chirurgii ogólnej, transplantacyjnej i leczenia żywieniowego samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, w tym ostatnim członie nazwy kliniki jest ten najważniejszy element, o którym chciałbym porozmawiać, o żywieniu, ale o żywieniu klinicznym, bo wielokrotnie w tym programie mówiliśmy, jak ważne jest zdrowe odżywianie, ale tych dwóch form, rodzajów żywienia nie można ze sobą ani łączyć, ani mylić.
Tak, żywienie kliniczne jest to forma już leczenia pacjenta, wspomagania pacjenta w sytuacji, kiedy on sam nie może na przykład doustnie się odżywiać w sposób prawidłowy albo inaczej wystarczający. To jest dziedzina, która pomaga ludziom poprzez albo wspomaganie diety, taką fortyfikację diety, albo poprzez leczenie żywieniowe dojelitowe, albo leczenie żywieniowe pozajelitowe.
O tym za chwilę, panie profesorze, bo jest to niezwykle istotne, a pewnie u wielu osób wywołuje strach i obawę, że to łączy się z czymś bardzo groźnym, a tak chyba nie do końca jest. Co prawda jest ten lęk i obawa pewnie w jakimś stopniu uzasadniona, ale czy do końca też trzeba się tego obawiać, to nie wiem, zaraz będę o to pana profesora pytał. Co jest, panie profesorze, istotne w diecie, w leczeniu klinicznym?
Najbardziej istotną rzeczą jest to, żeby dać dokładnie tyle, ile pacjent potrzebuje i dać nie na zasadzie, że dam powiedzmy 2000 kilokalorii, tylko że dać kompletnie wszystko, co potrzeba pacjentowi. Zarówno kalorie są ważne, jak i białko, czyli aminokwasy, lipidy, glukoza, ale mikroelementy i pierwiastki śladowe. I w tym żywieniu doustnym, czy odżywianiu doustnym, dlatego taką dużą rolę dietetycy pełnią, bo oni zapewniają nam kompleksowość tej diety. Ta dieta ma być zbilansowana i dostarczająca wszystko. W żywieniu klinicznym, no już powiedzmy, to jest taki fragment odżywiania człowieka, który się skupia na tym leczeniu pacjenta w szpitalu albo po szpitalu, przed szpitalem, o tak powiedzmy. To jest ten około szpitalny zakres postępowania z pacjentem jest w tym centrum uwagi żywienia klinicznego.
Panie profesorze, czy w tą formę żywienia klinicznego wchodzi również odżywianie wszelkiego rodzaju dostępnymi suplementami?
Tak, chociaż pojęcie suplementów diety jest takie dosyć pejoratywne. Jak wiemy, suplementy...
No rzeczywiście ma nie najlepszy PR tak zwany.
Dokładnie i dlatego mówi się w żywieniu klinicznym nie o suplementach diety, tylko o doustnych dietach przemysłowych. To są preparaty, które albo częściowo, albo całkowicie potrafią zastąpić dietę doustną opartą na normalnych pokarmach. Jest to suplementacja, ale suplementacja w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Nie tak jak powiedzmy witaminki, które można produkować nie wiadomo gdzie i bez żadnych kontroli. Natomiast tutaj to są preparaty wyprodukowane w fabrykach pod nadzorem farmaceutów i kompletne zbilansowane dla potrzeb człowieka.
Dla kogo one są dedykowane?
Jest taka różnorodność tych preparatów, że dla każdego pacjenta znajdziemy odpowiedni preparat, prawda? Czyli w zależności od potrzeb. Doustne diety przemysłowe są nakierowane na pacjenta, który może spożywać pokarmy doustnie. Czyli jeżeli ktoś przyjmuje pokarmy, to my mu fortyfikujemy dietę poprzez właśnie te preparaty, poprzez podaż preparatów. No i teraz w zasadzie dla każdego schorzenia mamy dedykowaną specjalną linię tych preparatów. Jeżeli chodzi o takie najprostsze preparaty, to powiedzmy zawierają one tą bazę, tą podstawę, czyli są normobiałkowe, normokaloryczne. I one tylko pomagają wzbogacić naszą dietę codzienną. Natomiast są dla pacjentów dedykowane takie preparaty dla pacjentów onkologicznych, dla pacjentów z chorobami nerek, dla pacjentów z chorobami wątroby. I mógłbym wymieniać tutaj bardzo, bardzo dużo, natomiast to już jest ta właśnie ta specjalistyka. To tym się zajmuje żywienie kliniczne, żeby dobrać taki odpowiedni preparat dla pacjenta, a celem jest osiągnięcie właśnie dostarczenia pacjentowi wszystkiego, co jest mu potrzebne.
Panie profesorze, i w tej małym opakowaniu rzeczywiście pacjent dostaje tę dawkę jedzenia, pokarmu, którą powinien przyjąć, nie wiem, na śniadanie, obiad, kolację?
No to jest duże uproszczenie oczywiście, bo sama preskrypcja takiego preparatu, czy danie pacjentowi do ręki takiego preparatu, to nie załatwia sprawy, bo to jeszcze wiąże się z tym zarówno sposób podania, sposób rozcieńczenia, sposób przygotowania tego preparatu. No to jest właśnie ta otoczka tego żywienia klinicznego, żebyśmy spowodowali, czy inaczej mówiąc, żywienie kliniczne to są wszystkie czynności, które mają na celu spowodowanie, żeby pacjent przyjął tyle, ile jest mu w danej chwili potrzebne. Mówimy o małym takim opakowaniu. No oczywiście, że to nie zastąpi całkowicie diety, ale to jest jakaś tam część tej diety. W związku z tym no, specjalista żywienia klinicznego musi wiedzieć, ile czego jest w danym preparacie i jakie jest zapotrzebowanie pacjenta. No i teraz w zależności od tego dostarczyć mu na przykład dwa takie małe opakowania, trzy takie opakowania. A niektórzy pacjenci wymagają im pięciu opakowań.
Panie profesorze, nie ma oczywiście chorób błahych, bo każda jest pewnego rodzaju wyzwaniem, ale te szczególne, szczególnie skomplikowane, szczególnie ciężkie choroby, pan wspomniał o chorobach nowotworowych, ale tu pewnie są jeszcze pacjenci po przeszczepach, którzy również muszą mieć odpowiednią dietę. To w takich przypadkach takie leczenie się sprawdza?
Powiem może z innej strony temat ujmę. Zadaniem generalnie pracowników medycznych jest to, żeby dać pacjentowi zapewnić pacjentowi najlepsze możliwe warunki. Warunki do jedzenia również są bardzo, bardzo ważne. Jeżeli pacjent może jeść normalną dietę, no to naszym zadaniem jest, żeby ta dieta była zbilansowana. Natomiast jeżeli nie może jeść, bo na przykład ogranicza posiłki, bo na przykład jest to choroba nowotworowa, która ma, w której zawsze występuje zwiększone zapotrzebowanie, więc dlatego my musimy dostosować się do tego zapotrzebowania pacjenta. W przypadku chorób nowotworowych, no wszyscy widzimy, może nie kogoś bliskiego, ale kogoś, kto choruje czy chorował na chorobę nowotworową i widzimy obraz takiego wyniszczenia człowieka, prawda? I to jest właśnie ten skutek niedożywienia. To jest nie tyle skutek samej choroby nowotworowej, co zaburzeń przyjmowania pokarmów. I naszą rolą jest, żeby zrobić wszystko, żeby ten pacjent przyjął tyle, ile jest mu potrzeba, uwzględniając oczywiście samą chorobę nowotworową, która zwiększa zapotrzebowanie.
Panie profesorze, słyszałem tezę, że w przypadku właśnie chorób nowotworowych około 30% to są niestety zgony spowodowane wyniszczeniem organizmu przez niedożywienie.
Tak, tutaj wchodzimy na następny taki poziom żywienia klinicznego, czyli leczenie żywieniowe, a w zasadzie przygotowanie pacjenta do bardzo ciężkiego okresu, jakim jest choroba, jakim jest często operacja, jakim jest chemioterapia, radioterapia, immunoterapia. To jest naprawdę bardzo wyniszczający okres, który mamy coraz lepsze narzędzia, prawda? Coraz lepiej operujemy, mamy coraz lepsze schematy chemioterapii, coraz więcej leków immunoterapeutycznych, które faktycznie działają. Tylko trzeba pamiętać, że one zadziałają wtedy, kiedy mają na co działać. Jeżeli mamy pacjenta niedożywionego, który zredukował nam masę ciała, którego masa mięśniowa jest zredukowana w związku z tym, to ta reakcja nie będzie taka, jakbyśmy chcieli. Niedożywienie samo w sobie powoduje wydłużenie okresów między kolejnymi na przykład cyklami chemioterapii, co powoduje zmniejszenie skuteczności, prawda? To już wiemy, że te wszystkie schematy, które są opisywane w badaniach naukowych, które mówią, że przedłużają życie, one wymagają ścisłego zastosowania. Czyli na przykład co 6 dni pacjent ma dostać dany lek. Jeżeli ten okres między poszczególnymi podaniami się wydłuża, to tracimy na skuteczności. Niedożywienie jest w onkologii to też taką przyczyną, dla której wyjściowo, czyli na przykład chirurg, nie może zaproponować skuteczniej radykalnej terapii, operacji, bo pacjent jest niedożywiony, w związku z tym jest w złym stanie klinicznym.
Mówiąc prosto, kolokwialnie, jest po prostu słaby.
Jest po prostu słaby, no tak obrazowo, prawda? To niedożywienie ma synonim, że jest zły stan kliniczny, tak. Lekarze o tym piszą, o złym stanie klinicznym albo ciężkim stanie klinicznym, natomiast nie ubierają tego w konkretne rozpoznania, czyli na przykład niedożywienie. Bo to jest najczęściej tego przyczyną. W związku z tym na samym początku, jeżeli pacjent jest niedożywiony, chirurg nie ma swobody działania czasowego. Anestezjolog go zaraz przyspiesza, bo mamy do czynienia z ciężkim pacjentem, czyli ten zakres operacji się zaczyna zawężać. Dlatego tak bardzo ważne jest przygotowanie pacjenta do operacji. Bardzo się teraz mówi o tym, że chirurgia tego XXI wieku skupiła się bardzo mocno na przygotowaniu pacjenta. Mówimy o planowej chirurgii oczywiście. W onkologii mamy ten czas na przygotowanie pacjenta. Mówimy o tym, że 3/4 czasu i 3/4 naszych możliwości będziemy kładziemy teraz na przygotowywanie pacjenta, na rozmowę z nim, na przedstawienie pacjentowi, co się z nim tak naprawdę będzie działo, z czym się wiąże ta operacja. Przygotowujemy go na różnego rodzaju powikłania. W związku z czym on łatwiej znosi ewentualne powikłania, ale przygotowujemy go też, ten materiał, na którym chirurg, oczywiście w cudzysłowie, pracuje, musi być jak najlepszej jakości. No i do tego właśnie służy też leczenie żywieniowe, to przygotowanie pacjenta, te preparaty, o których wcześniej rozmawialiśmy, właśnie do tego celu służą. Proszę pamiętać o tym, bo zaczęliśmy o tym, że 30% pacjentów umiera z powodu niedożywienia. To są jak najbardziej prawidłowe dane, realne dane, ale co jest gorsze, są niektóre nowotwory, wśród których ten odsetek pacjentów umierających z powodu niedożywienia sięga 80-90%. To są wszystkie te nowotwory, które dotykają górnej części przewodu pokarmowego, czyli jama ustna, przełyk, żołądek. To pacjenci w zasadzie giną w oczach, bo no, mają przeszkodę, która uniemożliwia im spożywanie pokarmów. Dlatego trzeba im zaproponować coś, co ominie tą część przewodu pokarmowego.
I tutaj dochodzimy do tego punktu, o którym pan profesor już wspomniał, czyli żywieniu dojelitowym.
Żywieniu dojelitowym czy pozajelitowym, bo nie zawsze jest możliwe do zastosowania żywienie dojelitowe, ale żywienie dojelitowe to jest żywienie przez sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego. Czyli omijamy gardło, omijamy przełyk bezpośrednio do żołądka. Możemy założyć zgłębnik albo założyć gastrostomię, czyli rurkę bezpośrednio do żołądka i tam pacjenta odżywiać. Znowu mamy całą gamę preparatów przemysłowych, diet przemysłowych, które są dedykowane dla różnego rodzaju pacjentów. Naprawdę możemy każdego pacjenta zaopatrzyć w odpowiedni rodzaj preparatu. Jeżeli nie można do żołądka, to mamy jeszcze piętro niżej, czyli bezpośrednio do jelita cienkiego. Tam możemy pacjenta odżywiać. No a jeżeli przewód pokarmowy jest z jakiegoś powodu nie do wykorzystania, to mamy drogę pozajelitową, czyli bezpośrednio dożylne podawanie mieszanin żywieniowych. Już tutaj nie nazywamy tego dietą, nie podajemy tego do przewodu pokarmowego, tylko mieszaninę żywieniową, która zawiera mieszaninę aminokwasów, zawiera emulsje lipidowe, zawiera glukozę, zawiera witaminy i mikroelementy. To są te sposoby odżywiania pacjenta, ja to zawsze mówię, te niefizjologiczne, czyli patologiczne sposoby, ale w każdym jednym przypadku możemy zastosować.
Panie profesorze, czyja tu jest rola do odegrania, bo no, jeżeli pacjent jest, leży w szpitalu, no to sprawa jest no, właściwie jasna, że to lekarze i pielęgniarki się zajmują pacjentem. No ale bywa też tak, że pacjent jest w domu i rodzina mówi, ginie w oczach, chudnie w oczach. I co robić w takich sytuacjach?
Kluczową postacią w zaburzeniach stanu odżywienia są dietetycy. Jest grupa dietetyków, którzy uczą się, oczywiście nie tylko w kontekście niedożywienia, ale i przeżywienia, prawda, otyłości, uczą się, jak wykryć zaburzenia stanu odżywienia i jak im zapobiegać. Oczywiście we własnym zakresie dietetyk może na przykład zastosować te doustne diety przemysłowe, ale jeżeli jest to niemożliwe, bo pacjent już nie spożywa pokarmów albo nie może spożywać pokarmów drogą doustną, to musi wysłać do lekarzy specjalistów zajmujących się żywieniem klinicznym. Najczęściej jest to poradnia leczenia żywieniowego, która umożliwia to odżywianie pacjenta, to patologiczne odżywianie pacjenta, czyli leczenie żywieniowe dojelitowe, pozajelitowe. I to już jest domena wtedy lekarzy i pielęgniarek, takiego zespołu leczenia żywieniowego, wyspecjalizowanego właśnie w tych problemach. Bardzo często są to chirurdzy, bardzo często są to też anestezjolodzy, ale oczywiście każdy specjalista powinien mieć tą podstawową wiedzę w zakresie żywienia klinicznego. Tak naprawdę powiedziałem o specjalistycznych poradniach, ale każdy jeden pracownik medyczny, szpitali, czy poradni, czy ambulatoryjnego systemu opieki powinien mieć tą podstawową wiedzę, żeby móc pacjenta pokierować, żeby móc pacjenta wspomagać. Bo pamiętajmy też, że niedożywienie ma swoje stopnie. Jeżeli zadziałamy w tym stopniu takim łagodnym, czyli niedożywieniu łagodnym, to najczęściej ten pacjent nie dojdzie do niedożywienia umiarkowanego czy ciężkiego, czyli nie trzeba będzie wyciągać tych armat pod postacią leczenia żywieniowego, na przykład pozajelitowego. Że te doustne preparaty, one wystarczą wtedy, a są najprostsze do zastosowania. Także na pytanie kto, każdy specjalista medyczny, każdy pracownik medyczny powinien się tutaj znaleźć, no ale są grupy wyspecjalizowane, które się w tym specjalizują.
Panie profesorze, proszę rozwiać albo nie, albo utwierdzić mnie w tym moim przekonaniu, że wiele osób pewnie myśli, że żywienie pozajelitowe to jest, no, co tu dużo mówić, dla pacjenta ostateczność.
Niestety muszę potwierdzić, że tak jest. Generalnie leczenie żywieniowe, nie tylko pozajelitowe, ale i dojelitowe, jest uważane przez wielu za taką ostatnią formę, nie wiem, posługi pacjentowi. Czyli mamy znowu taki błąd logicznego myślenia, że pacjent jeszcze coś tam je, przyjmuje dwie, trzy łyżeczki zupy i dlatego nie musimy go wspomagać. Absolutnie. Pacjent powinien, czy zadaniem każdego pracownika medycznego jest oszacowanie, ile przyjmuje pokarmów, wyliczenie zapotrzebowania i
robienie bilansu.
Robienie takiego bilansu, tak. No na ile pacjent uzupełnia te swoje potrzeby. No bardzo prosty test. Możemy się zapytać, czy dany człowiek stracił masę. Bo jeżeli traci systematycznie wagę, to znaczy, że nie dojada. To znaczy, że nie dostarcza tyle, jaka jest potrzeba. To znaczy, że trzeba mu pomóc w tym.
Dopytam. To znaczy, że nie dojada, czy to znaczy, że choroba jest tak wyniszczająca?
To jest w zasadzie jedno i to samo. Dlatego, że no może nie dojadać, bo ma przeszkody w przyjmowaniu pokarmów. Może to być konsekwencja leczenia, na przykład jadłosęd. W chemioterapii bardzo, bardzo dużo leków powoduje taki jadłosęd, że pacjenci nie chcą jeść i chudną. Może to być związane z samą chorobą, czyli na przykład stan, operacja wywołuje reakcję zapalną, która powoduje też, że nie mamy tego apetytu do jedzenia. W związku z tym, to co powiedziałem na początku, my musimy szacować potrzeby pacjenta i to niedojada to jest takim, powiedzmy, przenośnia w cudzysłowie, bo może jeść tyle, ile jadł, przez całe życie, ale choroba powoduje, że ma zwiększone zapotrzebowanie. W związku z tym niedojada będzie, no, powinien więcej jeść niż normalnie przyjmował, prawda? Więc no, musimy wziąć to zawsze pod uwagę i dokładnie wyliczyć.
I zawsze bierze pod uwagę na pewno zespół specjalistów, pod którego pacjent jest opieką, tak jak pan wspomniał.
Powinien brać to pod uwagę. To, co powiedziałem, każdy pracownik medyczny powinien brać to pod uwagę. Niestety, żywienie kliniczne jest dość młodą dziedziną, patrząc na rozwój medycyny. To jest ostatnie 30 lat funkcjonowania. I dlatego na przykład systemy nauczania, czy na wydziałach lekarskich, czy pielęgniarskich, czy farmaceutycznych, do pewnego momentu w ogóle nie uwzględniały tej dziedziny.
Teraz to się zmieniło.
I teraz to się zmieniło, czy zmienia się cały czas na naszych oczach. No, nasz Uniwersytet Lubelski ostatnio podpisał umowę z Fundacją Nutrycji, która zakłada, że prowadzimy na uniwersytecie zajęcia z żywienia klinicznego na niektórych przedmiotach. Akurat u nas będzie to chirurgia, gastroenterologia i pediatria. To się dzieje również na innych uczelniach. Jesteśmy chyba trzecią uczelnią, która wprowadza tego typu rozwiązanie. No, ja cały czas mam nadzieję, że to wejdzie do normalnego sylabusa na studiach i będzie regularny przedmiot, który się będzie nazywał żywienie kliniczne.
Tego życzę. Profesor Przemysław Matras z pierwszej katedry i kliniki chirurgii ogólnej, transplantacyjnej i leczenia żywieniowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję również.
Dobranoc.
Dobranoc.